To kazanie dzisiejsze ma tytuł Reset. Reset. Ci, którzy używają komputera, to wiedzą, co to jest. Ale pozwoliłem sobie sprawdzić, co dokładnie reset oznacza. Dosłownie to jest angielskie słowo restart. I tak w skrócie się mówi reset, ale restart tak naprawdę. Zakończenie pracy urządzenia elektronicznego w celu inicjalizacji i ponownego załadowania systemu operacyjnego i sterowników lub podstawowego oprogramowania. Tak to fachowo brzmi. Czyli już zaraz wyjaśnię właśnie. To tak fachowo. Czyli krócej to brzmi tak. Jeśli urządzenie cyfrowe, komputer albo jakieś inne urządzenie cyfrowe, bo to my najczęściej używamy resetu odnośnie komputera albo na laptopie, nie reaguje na nasze polecenia, czyli masz myszkę albo tutaj próbujesz włączyć ten komputer, a nic, świeci się, ale się zawiesił, tak mówiąc inaczej, to można zastosować taki miękki reset, czyli nie wgrywa się na komputer na nowo sterowniki i oprogramowanie, ale czasami komputer czy laptop potrafi się tak zawiesić, że w ogóle nie reaguje na nasze polecenia. Znaczy nie mówię polecenia ustne, że obudź się. Nie można do komputera mówić albo go popychać, klepać. Ale chodzi o to, że używasz myszki i naciskasz i nic. Po prostu stoi urządzenie, nie chce działać. To używa się tak zwanego twardego resetu. Chodzi o to, żeby wyłączyć urządzenie. Przycisk włączający długo przytrzymujesz, on się całkowicie włącza i na nowo włączasz. I wszystko się resetuje, gdyby na nowo wszystko się uruchamia, te podstawowe oprogramowanie i sterowniki. Czasami w ogóle jest tak poważnie, komputer się zawiesi, że trzeba dać do naprawy. Oni wtedy wszystko czyszczą na twardym dysku i na nowo wgrywają oprogramowanie i sterowniki. Czyli mamy komputer, zawiesza się nam, świeci się, no ale komputer nie służy do oświecenia, ale nie odpowiada na żadne nasze przyciski, na polecenia. Odmawia współpracy. Długo czekamy, ale czas nie rozwiązuje tutaj problemu bardzo często, więc włączamy reset. Wyłączamy go i na nowo go włączamy i wtedy następuje reset. Czyli od zera zaczyna wszystko się wgrywać. Rozmawiałem ostatnio z innym chłopakiem, który mówi, że ma znajomego, który handluje autami, znaczy handlował. Sprowadzał auta z Niemiec i z innych krajów i sprzedawał tutaj też w okolicy ludziom. I robił to od wielu lat. Ale mówi, że zostawił to. Że w zasadzie każde auto, które sprowadzał, to przygotowywał je do sprzedaży i oszukiwał ludzi, wszystkich. I mówi, że w pewnym momencie coś w jego sumieniu pękło, że po prostu któregoś dnia powiedział, że nie da rady już tak więcej funkcjonować, że po prostu już tak brzydził się samym sobą i tym, co robi, że po prostu miał już dosyć. I to jest właśnie reset. Że sumienie, które sobie wcześniej wygłuszył albo wypalił, wyciszył, nastąpił reset i powiedział dosyć. Kończę z tym biznesem, przestaję oszukiwać ludzi. Nie dam rady. I mówię tu o człowieku, który wcale nie oddał serca Jezusowi. Parę lat temu w polskiej piłce nożnej była taka afera, że pewien człowiek, który za pieniądze, który był działaczem sportowym, ustawiał mecze, czyli po prostu szedł do innej drużyny i proponował, za ile oni chcą sprzedać mecz i tak dalej, tej innej drużynie. Robił to przez wiele lat i w końcu powiedział, że już ma dosyć. Poszedł do dziennikarzy i powiedział całą prawdę o polskiej piłce. I było wielkie trzęsienie ziemi. Po prostu miał już dosyć. Nastąpił w jego sumieniu reset. Po prostu nie wytrzymał już. To wszystko było obłudą. I w zasadzie jakikolwiek urząd byśmy w Polsce nie wzięli i tak dalej, to wiele rzeczy tak funkcjonuje. Że wszystko ładnie wygląda tylko w papierach. Inny przykład, bardzo znany Amerykanin, Edward Snowden. Facet pracował jako analityk dla CIA. I w końcu wylądował na lotnisku w Moskwie i zamieszkał tam, nie wiem, czy jeszcze tam mieszka, ale przez wiele miesięcy tam mieszkał. Dlaczego? Bo pracował dla amerykańskiego rządu, dla CIA Amerykański rząd podsłuchiwał wszystkich na świecie, nawet sojuszników, nawet panią Merkel, prezydenta Francji itd., itd. Podsłuchiwali wszystkich. I on, pracując dla amerykańskiego rządu, jego sumienie mu się otworzyło i powiedział, że już ma dosyć tej obłudy. Więc kopiował te informacje i uciekł ze Stanów Zjednoczonych i zamieszkał na lotnisku w Moskwie, w tej strefie, gdzie nie mogą go dopaść agenci CIA albo go zamordować, bo rząd amerykański chciałby go pozbawić życia. Miał już dosyć tak zwanej obłudy i nastąpił w nim reset. Po prostu na nowo włączyło mu się podstawowe oprogramowanie człowieka, czyli sumienie. Bo każdy człowiek, nawet ten, który nie należy do Jezusa Chrystusa, każdy człowiek, nieważne z jakiej religii, tak to Pan Bóg zaplanował, że człowiek się składa z trzech elementów. Z ciała, które widzimy, z duszy. Dusza to jest takie podstawowe oprogramowanie, które mamy, czyli nasz intelekt, uczucia i wola. I w zasadzie większość ludzi na Ziemi korzysta z tego oprogramowania. Ale prawdziwy człowiek to jest duch. Bo Bóg jest duchem. I w duchu Bóg umieścił sumienie każdemu człowiekowi, nawet niewierzącemu w Jezusa. Nawet ludożercy, którzy zjadają ludzi, wiedzą, że pewnych rzeczy nie można robić. Ludożerca na przykład nie okradnie kolegi ludożercy, który mieszka chata w chatę. Oni też mają zasady. I czasami sumienie można tak wypalić, że funkcjonujesz przez wiele lat na tak zwanej obłudzie, na okłamywaniu, aż w końcu tak sumienie cię pali, ta resztka sumienia, że następuje reset, że po prostu masz dosyć, pęka coś w tobie. I tak stało się z tym Amerykaninem. Chyba jeszcze żyje, jeszcze Amerykanie go nie zlikwidowali. Potrzebujemy ludzi wierzących, którzy tak głęboko zaufają królowi, że przeżyją duchowy reset. Ja kilka razy przeżyłem taki reset. Król szuka ludzi, którzy po prostu zresetują swoje życie. Za chwilę wam wytłumaczę, o co chodzi tak naprawdę. Tak jak mówiłem, kilka razy przeżyłem w swoim życiu duchowy reset. Najpierw w moim rodzinnym mieście w Kraśniku, kiedy doszedłem do ściany i nie byłem w stanie nic zmienić w kościele, w którym pracowałem. Bóg kazał mi się przeprowadzić do gdzie indziej, ale zanim to nastąpiło, to duchowy reset polegał na tej zasadzie, że najpierw opuściłem kościół, zrezygnowałem z funkcji pastora i wycofałem się z życia kościoła i doszedłem do ściany. Pamiętam, że to trwało rok czasu i pod koniec roku powiedziałem: Boże, cokolwiek mi każesz zrobić, ja to zrobię. I wtedy Bóg zaczął do mnie mówić. Wiecie, bardzo często Bóg nie mówi do człowieka, dopóki on nie dojdzie do ściany. Dopóki człowiek ma własne pomysły na życie i wielu z was ma z tym problem, to Bóg czeka. Masz wrażenie, że w ogóle nie słyszysz Boga, bo tak jest, bo On do ciebie może nie mówić miesiącami. Bo On czeka, aż dojdziesz do ściany i powiesz: dobra Boże, powiedz cokolwiek, zrobię to. I ja tak właśnie miałem. No i wtedy przeżyłem szok, bo Bóg kazał mi wrócić do kościoła, w którym wcześniej pracowałem i ich przeprosić. No i mówię: ale za co? A Bóg mówi: za brak miłości do nich. Próbowałeś ich zmieniać bez miłości do nich. Ja mówię: to prawda. I wróciłem. I to był taki duchowy reset. Rozumiecie? Wydawało mi się, że ja wszystko wiem najlepiej. Ten kościół potrzebował pomocy. Ci ludzie byli naprawdę w potrzebie, ale nie chcieli się zmieniać. Więc ja chciałem ich zmieniać na siłę, bez miłości. Kiedy wylądowałem w Mińsku Mazowieckim, w kościele, który zakładałem od zera z Jezusem, też doszedłem do ściany. Dokładnie taka sama sytuacja jak w Kraśniku. Tam doszedłem do takiej ściany, że kościół przestał się rozwijać. Kościół, który szybko się rozwijał, stale nowi ludzie się nawracali, masy dzieci było. Myślę, że już z dorosłych mieliśmy 65 osób na nabożeństwie, dzieci koło 20, więc kościół fajnie się rozwija. I nagle kościół staje i się cofa. I znowu doszedłem do ściany. I znowu usłyszałem Boży głos. Znowu Bóg zrobił duchowy reset i powiedział: to nie jest już twoje miejsce, wyjedź stąd. I powiedział mi, gdzie mam jechać, że mam jechać do Giżycka. Znaczy, to był. I takich resetów jeszcze mniejszych miałem w życiu kilka razy. W życiu wielu osób w Biblii, pokażę wam za chwilę, następował Boży reset. Dopiero wtedy Bóg używał tą osobę. Pierwsza osoba, która mi tak bardzo mocno, kiedy pisałem to kazanie, przyszła na serce, to jest Mojżesz. Jego przybrana mama, możecie o tym nie wiedzieć, bo w Biblii to nie jest napisane, to jest z książek historycznych, duchowa przybrana mama rządziła Egiptem. Mojżesz był Żydem, ale znacie historię, że go faraon kazał zabijać dzieci, więc mama go włożyła do kołyski takiej wiklinowej, która nie tonęła, coś tam włożyła, żeby to nie poszło na dno i go puściła z biegiem rzeki Nil. Pomysł trochę szalony, bo tam krokodylów nie brakowało, ale Bóg zadbał o to i aniołowie, że żaden krokodyl nie zjadł tego małego Mojżesza. No i wiecie, że ten koszyczek dopłynął do kogo? Do córki faraona. I ta córka faraona stała się jego mamą. Powiedziała, że to jest, on będzie, mówi, nosił imię Mojżesz i że sama rzeka Nil mi go dała. I mama Mojżesza, ta przybrana, była jego prawdziwą mamą. I to jego mama rządziła Egiptem. Po śmierci jej ojca ona przejęła władzę. Miała młodszego brata, ale nie pozwoliła bratu dojść do władzy. Ona była faraonem. Mojżesz, jego mama rządziła mocną ręką Egiptem. Zamiast swojego brata, który powinien być faraonem, to ona była faraonem. Mojżesz ukończył najlepsze szkoły na świecie, bo Egipt wtedy był stolicą świata. Najlepsze uczelnie, największe państwo, największe militarnie i tak dalej. Mojżesz posiadał tajemną wiedzę, najlepsze uniwersytety. Mojżesz wyrastał w luksusie. Słuchajcie, on miał wszystko. Niczego nie potrzebował. Znał się też bardzo dobrze na sztuce wojskowej. Przeszedł najlepsze szkolenie i wiedzy, i umiejętności, i władzy i tak dalej. Ale w pewnym momencie w sercu Mojżesza obudziło się sumienie i coś w nim pękło. Nastąpił reset. Taki miękki, miękki reset. Przypomniał sobie, że jest Żydem. No bo widział, że jest obrzezany. I kiedy poszedł obejrzeć swój naród, wiedział, że pochodzi od Żydów, to co? Pamiętacie tą historię? Zobaczył, jak Egipcjanin, dowódca jeden, tak bije Żyda, żeby go zabił na śmierć. I stanął w jego obronie i zabił tego Egipcjanina. Co się nastąpiło? Reset. Obudziły w nim się wspomnienia, że ja jestem Żydem. A przecież tu jest cały naród, to niewolnicy. Ja jestem jednym z nich. Mimo, że moja mama jest faraonem. Moja mama rządzi. Po zabójstwie, czytacie o tym, że grozi mu śmierć. Myślę, że wtedy już możliwe, że jego mama nie żyła. I jej brat młodszy doszedł do władzy, czyli przyrodni brat Mojżesza. I wiecie, że po zabójstwie po prostu doszło to do uszu faraona i on wie, że grozi mu śmierć, no bo faraon nie mógł pozwolić na to, żeby Żyd zabijał Egipcjanina. Więc Mojżesz ucieka na 40 lat, zapomina o swoim narodzie. Jak czytacie te pierwsze księgi mojżeszowe, to jest powiedziane w drugiej księdze, że on zapomniał o swoim narodzie, o swoim pochodzeniu, mówiąc wprost, zapomniał o Żydach, o swojej rodzinie, bo też miał przecież rodzeństwo i siostry Miriam i Arona. Tak dosłownie to Mojżesza nie obchodziło już, co się dzieje w Egipcie i co się dzieje z Żydami, z jego rodziną. Stali mu się obojętni. Dlatego to był miękki reset. Sumienie mu się na chwilę obudziło, tak troszeczkę, ale nie do końca. Ten reset miękki polegał tylko o jego uczucia. Po prostu zobaczył, że Egipcjanin bije Żyda, więc łączyły mu się emocje i zabił Egipcjanina i później uciekł. No i czytacie w drugiej księdze Mojżeszowej, że, już nie będę otwierał tych fragmentów, żeby nie tracić czasu, do akcji wkracza Bóg Jahwe, prawdziwy Bóg, który wszystko stworzył. Pamiętacie, że Mojżesz pasie owce na pustyni, daleko szuka trawy, i objawia mu się Bóg Jahwe w krzaku. Mojżesz widzi, że krzak się pali, ale nie ma dymu i się krzak nie spala. Więc podchodzi bliżej, żeby przyjrzeć się temu dziwnemu zjawisku. Zjawisku? Jak się to mówi po polsku? Dobrze mówię, zjawisku. Facet skończył najlepsze uniwersytety. Trochę liznął chemii, fizyki i tak dalej. Tajemnej wiedzy kapłańskiej. Mówi, dziwna rzecz, krzak się pali, a nie spala się. Ale to była tylko przynęta. Bóg po prostu zaczął z krzaka do niego mówić. Tego Mojżesz nigdy nie widział, żeby krzaki gadały. No i pamiętacie, że Bóg mówi, ja jestem prawdziwym Bogiem. Ja jestem Bogiem twojego pradziadka Abrahama, Jakuba, Izaaka i całego narodu. Czekałem na ciebie. I w tym momencie następuje tak zwany twardy reset. Bóg zaczyna mówić do Mojżesza. Bóg mu uświadamia, że on został ocalony cudownie dzięki Bożej woli, że przeszedł no, to szkolenie na uniwersytecie, szkolenie wojskowe. I Bóg widział, że Mojżesz przez 40 lat w ogóle nie, jego sumienie na nowo mu się nie włączyło. Czyli Mojżesz nie wraca do swojego podstawowego oprogramowania. To, że jest Żydem, to, że Bóg go ocalił, że Bóg go do czegoś przeznaczył. Mojżesz w ogóle nie pyta Boga, a dlaczego w ogóle ja ocalałem? A dlaczego zostałem wybrany przez ciebie i córka Faraona mnie wychowała? Mojżesz w ogóle zapomniał o tym wszystkim. W ogóle Bogu takich pytań nie zadawał i w ogóle z Bogiem się nie kontaktował przez 40 lat. I Bóg widzi, że nic w nim nie działa. Więc Bóg staje na jego drodze i zaczyna rozmawiać z Mojżeszem. I następuje twardy reset, bo jak otworzycie sobie trzeci i czwarty rozdział, to Bóg mu mówi, ja jestem Jahwe. I pójdziesz teraz i wyprowadzisz, ja przez ciebie wyprowadzę naród z Egiptu. Pamiętacie, co Mojżesz na koniec rozmowy mówi? Nigdzie nie idę. Wyślij kogoś innego. Czyli nadal, zobaczcie, chłopak, który tak wygasił swoje sumienie, że w ogóle mu nie było żal swojego narodu, który ginie, jest mordowany, torturowany, zmuszany do pracy. Nie obchodzi go jego brat Aaron, siostra, nic go nie obchodzi. Czy jeszcze ojciec i matka żyją? Nic. Zupełnie. Tak zatwardził swoje serce. Więc Bóg po prostu robi to, co z komputerem. Naciska na niego bardzo mocno. Bóg w rozmowie mówi, pójdziesz. Jest powiedziane w tekście, że Bóg się na niego zdenerwował. To był twardy reset. Bóg powiedział, pójdziesz. Ja ci każę. To jest tak zwany twardy reset i po prostu Bóg na niego nacisnął. Nie masz nic do gadania, chłopie. Ja cię wybrałem, ja ci uratowałem życie. To, że w ogóle istniejesz, to jest moja łaska. Mogło cię w ogóle nie być. Mogłeś być zabity tak jak inne dzieci. To ja zaplanowałem, żebyś był synem córki Faraona. Ja ci dałem najlepsze wykształcenie. Ja o wszystko dbałem i cię chroniłem. A teraz ci uświadamiam, po co to zrobiłem. Wybrałem ciebie, żebyś uratował cały naród, który ja stworzyłem od Abrahama, który już zapomniał prawie o mnie. Bóg Ojciec na nowo w serce Mojżesza wgrywa podstawowe oprogramowanie, czyli, że powinien kochać swój naród, że powinien kochać Boga Jahwe i powinien zapytać Boga, co ty chcesz zrobić z moim życiem. To jest podstawowe oprogramowanie. Czyli Bóg wkłada w serce Mojżesza swoją wolę. Nie liczy się Bóg ze zdaniem Mojżesza, co on chce i przymusza Mojżesza do porzucenia swojego spokojnego życia z dala od posłuszeństwa Bogu. A co chce przeważnie wierzący człowiek w Polsce? Prowadzić spokojne, miłe życie bez Boga. Tak? Mamy z tym poważny problem wielu z nas, że się nawracamy do Jezusa i wyznajemy Go, Panie, Ty jesteś moim Panem i Królem i zapraszam Cię do mojego serduszka, a później robimy wszystko, żeby nie robić tego, co On chce robić w naszym życiu. To jest podstawowy problem, jaki mają dzieci Boże. I twardy reset od Boga w naszym życiu sprawia, że na bok odchodzą nasze plany życiowe. Kiedy Bóg naciska guzik i cię resetuje, bo doszedłeś do ściany w swoim życiu, już masz dosyć, to Bóg mówi, nie interesują mnie twoje plany życiowe. Wracasz do podstawowego oprogramowania. Mnie, mówi Bóg, interesuje to, co ja chcę zrobić z twoim życiem. Bóg wkłada na nowo w serce to, co On chce. Wgrywa w nas pierwotną swoją wolę, swój tajemny plan, swoje powołanie dla ciebie. I to się nazywa twardy reset. Że dochodzisz do ściany w swoim życiu i mówisz, Boże, nie chce mi się żyć, nic mnie nie cieszy i tak dalej. I Bóg wprowadza twardy reset, mówi, to może czas, żebyś w końcu zaczął być posłuszny i słuchać tego, co ja chcę robić z twoim życiem. I bardzo często Bóg ten twardy reset robi przez trudne okoliczności życiowe. po prostu dosłownie przez trudne okoliczności życiowe zmusza ciebie do duchowego resetu. Że wszystko w twoim życiu zaczyna się walić, aż dojdziesz do ściany i powiesz: twoja wola, ojcze, nie moja. Twoja wola. Uznaję twoją wyższość, ty jesteś panem życia mojego, ty jesteś królem, rób tak jak chcesz. O to Bogu chodzi. Chce nas zresetować i zwrócić. Ewangelia Jana 3,36 o tym mówi. Kto ufa Synowi, ma życie wieczne. Kto ufa Królowi Jezusowi Chrystusowi, już masz w sobie życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, dosłownie nie zazna istnienia, egzystencji, lecz ciąży nad nim Boży gniew, dosłownie Boże oburzenie. Ufać Królowi to być mu posłusznym. Ufać Królowi to być mu posłusznym. A to znaczy reset. Że nie Króla, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który dał nam życie i umarł za nas na krzyżu, nie interesuje to, jakie ty masz plany na swoje życie. Króla Jezusa Chrystusa interesuje to, co On chce zrobić z twoim życiem, Jego wola. Dlatego, że tylko On wie, co jest najlepsze dla nas i On wie, do czego chce ciebie użyć w stosunku do ratowania innych ludzi, twojej rodziny, twoich sąsiadów, znajomych i wszystkich, których nie znasz jeszcze. Jeśli masz zastój w swoim życiu duchowym i masz wrażenie, że kręcisz się w kółko jak chomik w tym kołowrotku i że masz wiele problemów życiowych, to najlepszą rzeczą jest poddać się pod duchowy reset Boży. Albo jeszcze bardziej twoje życie się zawali. Jeśli człowiek ma wrażenie, że kręci się w kółko i nic się nie dzieje, to najlepiej wrócić do podstawowego oprogramowania. Pamiętacie dzień, kiedy oddawaliście życie Jezusowi? To jest bardzo ciekawe, że jak człowiek wraca pamięcią do dnia, kiedy ja przypominam sobie ten dzień, kiedy oddawałem Bogu życie, to w ogóle nie miałem żadnych planów wtedy na życie. W ogóle mnie nie interesowało, gdzie ja będę pracował, kto będzie moją żoną, ile będę miał dzieci, czy będę miał dom, samochód. W ogóle wszystko w tym dniu stało się śmieciem i tak się cieszyłem i skakałem po pokoju jak małe dziecko, bo spotkałem żywego Jezusa Chrystusa. Wszystko stało się śmieciem, no nie? I mija 20 lat i ten człowiek, dla którego nic nie było ważne w tym świecie, nagle jest ważne, gdzie mieszka, czym jeździ, ile zarabia. Wszystko jest wtedy bardzo ważne. I przychodzi król i mówi: chłopie, ale masz mnie. No i co z tego? Rozumiecie? Że już nie widzimy króla, którego poznaliśmy, tylko wszystko inne jest ważniejsze niż król. To znaczy, że załączyły ci się wirusy. Jak w komputerze. Jak ściągniesz z sieci wirusy, to wirusy są w stanie tak opanować komputer, że on już nie działa. I kiedy patrzysz po prostu na ten świat i żyjesz tym światem, to tak jakbyś wirusy wgrywał do swojego życia duchowego i wtedy wszystko jest ważne, tylko już nie jest ważne podstawowe oprogramowanie, że nieważne, co ja chcę, ale ważne, co król chce. Rozumiecie? Zaczynamy żyć wirusami w swoim życiu duchowym. Wszystko jest ważne, a król, który stoi obok, ten król mieszka w tobie przez Ducha Świętego, to już nie jest ważne. Obok są ludzie, którzy giną. Możesz się dowiedzieć od znajomych, że ten chłopak, z którym chodziłeś do klasy, właśnie się zabił na motorze, a ta dziewczyna po prostu umarła już na raka. A ty masz zbawienie w Chrystusie i w ogóle cię to już przestaje cieszyć. Ważne, że tego nie mam i tego nie mam i tego. Reset twardy oznacza zmianę celów życiowych. Twardy reset, kiedy Bóg naciska na ciebie, oznacza, że Bóg dotyka się twoich motywacji, twoich pasji. Nieważne, co ty chcesz, ale ważne, co król chce w twoim życiu. Bo król chce cię użyć do budowy swojego królestwa, do ratowania ludzi. Bóg, kiedy patrzy na życie każdego z nas, to widzi w nas ratownika. Każdego z nas chce użyć do ratowania ludzi wokół nas, naszej najbliższej rodziny i znajomych. Mateusz 6,33, werset, który uczymy wszystkie dzieci na szkółkach niedzielnych. I większość dzieci to zna na pamięć i ludzi dorośli. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Szukajcie, dosłownie pożądajcie, dociekajcie, szukajcie, starajcie się, biegnijcie w stronę Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Tutaj nie chodzi o Jego typu króla, tylko sprawiedliwości Królestwa Bożego. Chodzi o sprawiedliwość Królestwa. Kiedy Bóg widzi, że szukasz całym sobą Jego Królestwa, Króla i Jego Królestwa i sprawiedliwości, dosłownie słuszności, wypełniania prawa, to kiedy Król widzi, że kierujesz się tym, co jest najważniejsze, tym podstawowym oprogramowaniem, że zależy ci na tym, co Król chce, nie co ja chcę, to Bóg mówi, możemy Mu wszystko dodać. Możemy Mu wszystko dać z tego świata i pomóc Mu i pootwierać drzwi, bo On w pierwszej kolejności szuka tego, czego chce moje królestwo, czego ja chcę, a nie tego, co Jemu jest wygodne. Zwróćcie uwagę, że ten werset 6,33, szukajcie najpierw królestwa, nie brzmi w ten sposób. Szukajcie najpierw spełnienia swoich marzeń i pragnień serca, a Królestwo Boże będzie wam dodane z powodu spełniania się waszych marzeń. To jest ta wersja, którą by chcieli właśnie wierzący. Boże, spełnij te moje marzenia, a wtedy będę szukał Królestwa Twego. To jest dokładnie na odwrót. Bóg mówi, że jeśli szukamy Jego Królestwa i sprawiedliwości Królestwa, to Bóg zaczyna spełniać nasze marzenia. Ale większość ludzi wierzących nawet ten werset tak rozumie. Szukaj najpierw spełnienia swoich marzeń i pragnień serca, bo Bóg chce spełniać Twoje marzenia i pragnienia serca i przy okazji budować swoje królestwo. Ale ten werset tak nie brzmi. Osoba, która nie podda się Bogu i Jego woli, po prostu zaczyna ta osoba być coraz bardziej rozczarowana swoim życiem. Albo staje się ta osoba bardzo głęboko religijna, czyli głucha na głos Ducha Świętego, który mieszka w tobie. Osoba religijna już w ogóle nic nie odbiera od Boga. Bóg mówi, ale ta osoba go nie słyszy, bo ta osoba po prostu idzie za pragnieniami swojego serca i staje się religijna. I to jest bardzo ciekawe, że jeśli ktoś wychował się w tradycyjnym kościele, tak jak ja, w kościele katolickim, albo prawosławnym, albo luterańskim, i staje się dzieckiem Bożym i zaczyna chodzić trochę do innego kościoła, to ludzie, którzy chodzą do innych kościołów, mówią, a tamte osoby z tych kościołów to są religijne. W każdym kościele są osoby religijne. Każdego z nas może dopaść religia. Religia polega na tym, że regularnie chodzisz w niedzielę do kościoła, czytasz Biblię i odmawiasz swoje modlitwy takie protestancko-różańcowe, ale serce twoje nie jest gorące dla króla. Osoba religijna nie słyszy już głosu Ducha Świętego i nie robi tego, co Bóg chce, tylko robi to, co ja chcę. To jest osoba religijna. Ona ma swoją religię, na przykład protestancko-charyzmatyczną, i uważa się za lepszą od tych, którzy nie są charyzmatykami, ale jesteś religijny. Osoba religijna nie wypełnia woli króla. I to może dopaść każdego z nas. Jeśli nie pozwoliłeś w swoim sercu, abyś spojrzał na samego siebie oczami Boga, to jesteś religijny. Kiedy patrzymy na swoje życie, to Bóg chce, żebyśmy Jego oczami popatrzyli na nasze życie, które mamy. Na ile Go kochamy, na ile słyszymy Jego głos, na ile szukamy Jego królestwa. Bo my mamy tendencję, nawet jako dzieci Boże, patrzeć na swoje życie przez oczy tego świata. My się porównujemy z ludźmi ze świata, no bo żyjemy pośród nich, prawda? I bardzo łatwo ten świat wpływa na nas. I wtedy patrzymy i potrafimy wtedy właśnie być smutni, no bo ten sąsiad nie zna Jezusa, a ma tak dobrze, a ta sąsiadka też nie zna Jezusa, a też jej tak ma fajnie, a ja znam Boga i co z tego mam, że Go znam, jak mam tak ciężko. Zobaczcie, to jest patrzenie oczami świata, prawda? Król Dawid napisał taki psalm. Boże, co ja z tego mam, że Ciebie znam? Jak tamten bogacz w ogóle Cię nie znał, umarł i jeszcze pół miasta przyszło na jego pogrzeb. I na końcu w tym psalmie jest napisane, ale kiedy pomyślałem o życiu wiecznym i o końcu, to wiem, co mam. Bez twardego resetu twoje życie stoi w miejscu. Jeśli Bóg ci nie włączy takiego twardego resetu, to bardzo często ludzie wierzący, którzy kiedyś oddali życie Jezusowi, kiedy przypominasz sobie ten dzień, mija 10, 20 lat i wydaje ci się tak, jakbyś żył, jakbyś go nie znał, jakbyś był niewierzący. Do wielu ludzi wierzących, z którymi rozmawiałem, przychodzą takie myśli, a może Boga nie ma, a może to sobie wszystko zmyśliłem. Wiecie, na początku chrześcijaństwa miałem takie przeżycia, że spotkałem się kilka razy z diabłem, chciał mnie zabić. Działy się takie cuda, że dziś jak sobie o tym przypomnę, mówię, a może ja sobie to zmyśliłem. Tak działa diabeł, że po latach przychodzi i cię okrada z pewnych rzeczy. Okrada cię z radości, spokoju i mówi, co ty, ty sobie to wymyśliłeś, tej historii w ogóle nie było. Jak opowiadam o tym, że włożyłem kartę bankomatową i bankomat mi wydał 1000 złotych, mimo że nie miałem na koncie zero, bo poszedłem do pani i sprawdziłem. Tak, i teraz dzisiaj to w radiu u mojego kolegi opowiadałem na żywo, Radio Pruszków. To później wyszedłem i mówię, wiesz co, mam wrażenie, jakby to się nie wydarzyło. No to prawdziwa historia była, którą przeżyłem w Mińsko-Mazowieckim, bo nie miałem za co żyć. Znaczy, Bóg musi wprowadzić twardy reset w życiu wielu wierzących ludzi. I chce. I cała Biblia jest naszpikowana tym. Z Mojżeszem tak zrobił. Kiedy twoje życie stoi w miejscu, bo ty Bogu mówisz, co ty chcesz, to jest właśnie to. My mówimy Bogu, co On ma robić. Nie On mówi do nas, co my mamy robić, tylko my. Boże, dobrze by, jakbyś to zrobił i to, i to. Ale to król jest panem w twoim życiu, jeśli jest tym królem, naprawdę. A nie ty jesteś królem swojego życia, który mówi królowi Jezusowi, co on ma robić. Twardy reset wróci twoje życie do góry nogami. Spowoduje, że znowu wylądujesz w tym dniu, kiedy oddawałeś życie Bogu. I wielu ludzi wierzących musi przejść twardy reset. Że człowiek wraca do tego dnia, kiedy na nowo cieszy się tylko królem. I w tym momencie, kiedy przeżyjesz duchowy reset, wrócisz do tego podstawowego oprogramowania, to twoje życie zacznie się ustabilizuje się i zacznie się wszystko porządkować. Ale wiele osób nie chce w ogóle swojego życia poddać Bogu, tylko chce, żeby Bóg rozwiązał jeden z problemów, który akurat teraz nas najbardziej ciśnie. Rozumiecie? Włożyliśmy za małe buty, niewygodne, podjęliśmy chore decyzje i w tych butach jeszcze jakieś kamyki są i mówimy, Boże, jakbyś ten jeden kamyk z tych butów wyjął, to by było dobrze. A Bóg w ogóle chce cię z tych butów wyjąć i chce, żebyś wrócił do początków. Życie niektórych ludzi wierzących przypomina jacht odwrócony do góry nogami, że płyną po jeziorze, tylko że ta płetwa i kadłub jest nad wodą, a żagiel pod wodą. Da się tak pływać? Da się. Trzeba tylko na kadłubie siedzieć i wiosłem wiosłować, bo silnik też jest u góry wtedy. I życie niektórych tak wygląda. Do góry nogami wszystko jest. Ale mamy problem z tym, że bardzo często jesteśmy tak głusi na głos Boży, że jesteśmy poza wolą Bożą. I zaczyna się wszystko walić w moim życiu i człowiek się zastanawia, jaka jest odpowiedź. A to jest prosta odpowiedź. Wielu wierzących ludzi, którzy są poza wolą Bożą i zaczyna mu się walić w życiu, mają bardzo fajne i proste rozwiązania. Mówią sobie tak, to jest zmasowany atak demoniczny na mnie. I wystarczy, że znajdę grupę wierzących charyzmatyków w Polsce, którzy wygonią ze mnie tą stertę demonów, która mnie zaatakowała i wszystko się wyprostuje. To jest totalna bzdura. Kiedy człowiek nie jest w centrum woli Bożej, czyli robi to, co on chce i mówi Bogu, co on ma robić, nic się nie pomoże ci wyganiania demonów z siebie. Pamiętacie apostoła Pawła? To jest kolejny facet, który przeżył reset. Ten facet był faryzeuszem, skończył najlepszy uniwersytet na świecie teologiczny w Jerozolimie u Gamaliela. Miał najlepsze wykształcenie, miał przed nazwiskiem pan profesor. Znał doskonale teologię żydowską, znał filozofię grecką, miał olbrzymią wiedzę, znał kilka języków, hebrajski, grecki i łacinę. W małym paluszku miał. Mieszkał w najlepszym miejscu na świecie, w Jerozolimie, w stolicy duchowej, gdzie Bóg się miał swoją świątynię. Bóg Jahwe miał tylko w tym mieście świątynię i on tam chodził. Był dumny, miał poczucie bycia kimś, był fanatykiem, ekspertem od sekt, miłował Boga całym sercem i tępił chrześcijaństwo jak tylko mógł. I kiedy jechał do Damaszku, żeby zamykać do więzień następnych chrześcijan i ich torturować, to nastąpił duchowy reset. Sam Jezus stanął na jego drodze i go oślepił. Jezus go oślepił. Nie, Jezus nie poprosił Lucyfera, żeby go oślepił. Tak jak niektórzy wierzący uważają, że wszystkie choroby są od diabła. I nastąpił duchowy reset. Facet przeżył szok. Kim jesteś, mówi Paweł na drodze. A Jezus mówi, ja jestem tym, z którym ty walczysz. Zabijasz moje dzieci. Dla Pawła to był szok. Uważał, że służy Bogu całym sercem, go kocha, a wręcz przeciwnie, walczył z dziećmi Boga. Zobaczcie, przeżył facet szok, to był dopiero reset. I wiecie dobrze, że się wtedy nawrócił, przyjął chrzest i całym sercem od tej pory budował kościół i zakładał kościoły. Świat Pawła obrócił się do góry nogami. Jeszcze raz, kiedy nawracałeś się, zobacz, przypomnij sobie ten dzień, kiedy oddawałeś serce królowi. Czy wtedy była najważniejsza kasa? Boże, a z czego ja będę żył? I co mam z tego, że dzisiaj się do Ciebie nawróciłem? Czy ktoś w ogóle na tej sali miał takie myśli? Słuchajcie, nie ma takich osób. Nie spotkałem nigdy kogoś, kto mówi, wiesz co, był taki dzień, że oddałem serce Jezusowi, ale już tego samego dnia powiedziałem, Jezu, oddałem Ci serce, co z kasą? Człowiek w ogóle takich myśli nie miał, no nie? Kiedy człowiek oddaje serce Jezusowi, nieważne, co będziesz miał w życiu, gdzie będziesz mieszkał, tylko krzyczysz głośno, alleluja, chwała Bogu, poznałem żywego Króla. Serce jest wypełnione radością, pokojem, szczęściem, pełnia. Chcemy cały czas rozmawiać o Jezusie. Z każdym rozmawiamy. Rodzina najbliższa myśli, że zwariowałeś, bo ze wszystkimi rozmawiasz o Jezusie. Przyjaciele ze szkoły średniej, tak było w moim wypadku, moi koledzy, z którymi non-stop piłem piwo i chodziłem na dziewczyny, powiedzieli tak, o Jezu, co oni ci zrobili w tym kościele, ale ci wypruli mózg. Ty gadasz tylko o Jezusie. W ogóle z nami nie gadasz o piwie i o dziewczynach. Ja mówię, to nie oni, to Jezus tak zrobił. Nie no, jest fatalnie z tobą, moi najbliżsi przyjaciele. Zobaczcie, że wtedy chciałeś non-stop z ludźmi rozmawiać o Jezusie, o Biblii, miałeś masę pytań i mogłeś siedzieć i czytać i rozmawiać o Jezusie całymi dniami. I co się stało? Zobaczcie, my, ja 10-20 lat i o czym najczęściej ludzie po nabożeństwie rozmawiają? Przeżyłem kiedyś zabawną historię, byłem na nabożeństwie u Amiszów. Później mieszkałem w ich domu i kupiłem ten dom. Słuchajcie, byłem na nabożeństwie u Amiszów i taki stary Amisz z taką wielką brodą, który w ogóle był szefem, tam później się okazało. Cała wioska była pod Warszawą, Amiszów. W kazaniu rozpaczał i mówił, co to jest, że zaraz po nabożeństwie ludzie wierzący w wielu kościołach o czym rozmawiają? O sporcie i o polityce. Więc skończyło się nabożeństwo. Siostry przygotowały taką fasolę, ser, chleb. Wszyscy siedzieliśmy, jedliśmy. Ja tak podsłuchiwałem, o czym ci Amisze rozmawiają. Zgadnijcie, o czym rozmawiali. O sporcie i o polityce. Zaraz po kazaniu. Byłem w szoku. Bo kiedy król nie jest najważniejszy w twoim sercu, albo już dawno było to, kiedy spotkałeś się z królem, to twoje oczy znowu są zwrócone na ten świat. Znowu jest ważne to, co PiS powiedziało, albo PO powiedziało, albo Wałęsa powiedział. A kim oni są w Królestwie Bożym, ci wszyscy nasi znani politycy? Nie ma ich w ogóle w królestwie, rozumiecie? Mam kasetę, do dzisiaj zachowałem sobie, jak przyjechał do Polski kosmonauta amerykański, Irwin miał na imię, a on zginął już w katastrofie lotniczej. I stanął przed naszymi politykami Solidarności. Siedział wtedy Wałęsa, Mazowiecki, Gieremek, cała wierchuszka. Najważniejsi ludzie w naszym państwie. I facet wyjął małą Biblię i powiedział tak. To było w 90 którymś roku, na początku, kiedy w Polsce komunizm upadł. Wyjął Biblię i powiedział tak. Jeśli wasz naród, wy, jako politycy, nie nawrócicie się do Jezusa Chrystusa, nigdy w tym kraju nie będzie dobrze. Wyobrażacie sobie, to było w ambasadzie amerykańskiej. Oni przyszli, bo on myśleli, że on będzie mówił o podboju kosmosu. A on po prostu wyjął Biblię i zaczął ich ewangelizować. Pamiętacie taki zespół Bonnie M? Wiecie, że byli w Polsce? I wiecie, że oni byli w Sopocie i normalnie śpiewali o Bogu i ewangelizowali, mówili, że trzeba oddać Jezusowi? A ludzie siedzieli w Sopocie i patrzyli po sobie, o czym ten zespół znany mówi. Wiecie, że Bóg przysyłał do nas bardzo znanych ludzi? I co, mamy dobrze? Nie. Ci nasi politycy nie są w Królestwie Jezusa, nie mają nic z Nim wspólnego. To po co o tym w ogóle rozmawiamy po nabożeństwie? Przecież to są ludzie, którzy po prostu jutro ich nie będzie. Nie ma ich. Oni są w oczach Bożych niczym. Zobaczcie, kiedy się nawracaliśmy. Pamiętacie? Jeden fragment chciałbym, żebyśmy zerknęli do Biblii. Apokalipsa. Tam jest 7 listów do 7 kościołów. Pamiętacie? Pierwszy do kogo był? W Apokalipsie, do kogo Jezus się zwraca? Wybrał 7 kościołów, do których zaczął mówić. I w pierwszy list, drugi rozdział, do kogo on mówi? Do Efezu, do potężnego kościoła, który założył apostoł Paweł. Tysiące ludzi tam było nawróconych. To jest jeden z najlepszych kościołów, który Paweł założył. I mówi do nich Jezus przez apostoła Jana, który spisuje Apokalipsę na wyspie Patmos. Objawił mu się Jezus i mówi, napisz to i przekaż im. Jezus mówi do nich tak, 4-5 werset. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Dosłownie, że porzuciłeś pierwszą miłość do mnie. Opuściłeś ją. Przypomnij sobie, skąd spadłeś i nawróć się. I pierwsze czyny podejmij, a jeśli nie, przyjdę przeciw tobie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się do mnie nie nawrócisz. Co jest pierwszą miłością? Co to jest pierwsza miłość do Jezusa? To jest ten podstawowy oprogramowanie, które miałeś, jak się nawracałeś. Że Jezus, Król, był wszystkim w twoim życiu. Jezu, znać tylko ciebie. Jezu, Królu, należeć tylko do ciebie. Abyś ty był na pierwszym miejscu. To jest podstawowy system operacyjny i sterowniki. Właściwe oprogramowanie. Kiedy się nawracałeś. Pierwsza miłość. To jest ta pierwsza miłość. Bóg ci wtedy wgrał w twoje serce pierwszą miłość do siebie. Wypełnił cię miłością, że nieważne, co powiedzą rodzice. No Jezu, ale co ja powiem rodzicom, jak ja się do ciebie całym sercem nawrócę? I co ja powiem księdzu na lekcji religii? Wiecie, jak człowiek oddaje życie Jezusowi, to mnie nie interesowało, co rodzice na ten temat powiedzą i ksiądz. Bo się nawróciłem w ramach Kościoła katolickiego. W ogóle na mnie to nie robiło wrażenie, co ludzie powiedzą. Mimo, że moja mama przez całe życie mi powtarzała, ale co ludzie powiedzą. Ale w momencie, kiedy oddawałem mu serce, miałem to wszystko gdzieś. No nie? To jest ta pierwsza miłość. To jest ta fascynacja Chrystusem. Ale następnie mijają lata wiary w Jezusa. I ten zgniły świat, jak wirus, opanowuje twoje twarde dyski, twoje serce, jak w komputerze. Sieje zamęt duchowy w tobie i już nie cieszy cię podstawowe oprogramowanie, czyli Jezus, miłość do Niego, Bóg, to, że jestem zbawiony, że nie jestem jak reszta narodu, która chodzi do kościoła, ale nie zna Boga. Nie cieszysz się już Jezusem i pierwszą miłością do Niego. Ten zgniły świat wchodzi do ciebie. I wtedy potrzebujesz duchowego, twardego resetu od Boga. Powrót do pierwszej miłości. Zobaczcie, to Bóg tutaj mówi, Jezus. Mówi do całego kościoła w Efezie. Zatraciliście podstawowe oprogramowanie. Zatraciliście miłość do mnie. Wy się już mną nie cieszycie. Chodzicie na nabożeństwa, do kościoła, macie kościół, chodzicie, wielbicie, czytacie Biblię. Wiecie, wcześniej Jezus ich chwali, pogonili fałszywych apostołów, fałszywych proroków, trwali w zdrowym nauczaniu. A Jezus mówi, ale nie kochacie mnie już. I jeśli nie wrócicie do pierwotnego oprogramowania, to przyjdę i poruszę waszym świecznikiem. Czy ktoś z was kiedyś ruszał świecznikiem, na którym są świeczki? Jaki jest efekt? Świeczki spadają. Wiecie, że oni się nie nawrócili? Nie nawrócili się. W VIII wieku, jakieś 700 lat później, przyszedł Jezus i poruszył tym świecznikiem. Zburzył cały kościół i nie tylko kościół. Całe miasto Efes zrównał z ziemią. I to nie zrobił diabeł, to zrobił Jezus. Do dzisiaj miasto Efes jest kupą gruzów i nigdy nie zostało odbudowane. Jezus to zrobił. Jeśli człowiek jako dziecko Boże zatraca pierwszą miłość do Jezusa, to diabła to cieszy, ale za wroga masz tego, kogo opuściłeś. To Bóg się na ciebie gniewa. Bóg patrzy na twoje serce, na ile kochasz Chrystusa. To jest to podstawowe oprogramowanie. I jeszcze jeden werset, który podobną rzecz mówi i będziemy kończyć tym wersetem. Ewangelia Mateusza 24 jest podobna rzecz o tej pierwszej miłości. Zobaczmy, 24 rozdział, werset 12. To jest w ogóle cały rozdział mówiący o końcu świata, o powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię, kiedy uczniowie go pytają, powiedz nam, jak to będzie z końcem świata i kiedy ty przyjdziesz. I zobaczcie sobie werset 12, kiedy Chrystus im tłumaczy to wszystko. Mówi tak, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Dosłownie ochłodzi się miłość. Ponieważ na świecie będzie taka nieprawość i takie zepsucie, i nie mamy tego już? Mamy, wszędzie. Kiedyś była w Stanach, teraz zalała Unię Europejską, wchodzi do Polski, jest masa rozwodów, wszystkiego, wszystko. Ludzie stają się tak okrutni, że własne dzieci torturują i zabijają. Mamy już nieprawość. I Jezus mówi, i ta nieprawość spowoduje, że ochłodzi miłość w wielu, miłość do mnie. Że wielu wierzących stanie się chłodni dla Chrystusa, dla Króla. Zatracą pierwszą miłość. Dlatego tak ważny jest duchowy reset. I to bardzo często trudne okoliczności życiowe w twoim życiu to jest ten duchowy reset. To wcale nie musi być atak demoniczny. To może być czasami atak demoniczny, ale bardzo często wierzący ludzie mylą atak demoniczny z Bożym resetem. Bardzo często Bóg doprowadza swoje dzieci do bardzo trudnej sytuacji, że już nie masz drogi wyjścia i mówisz, dobrze Boże, zrób reset duchowy. Wracam do pierwszej miłości, nie wiem jak z tego wyleźć, powiedz mi jak, będę od tej pory posłuszny. To o to chodzi, prawda? Nie ma większej radości, kiedy twój dzieciak, mówię już teraz o fizycznych dzieciach, przychodzi i mówi, mama i tata, ja już nie chcę taki być, chcę ciebie słuchać. Powiedz mi, co ja mam robić. Wiecie, to jest największa radość w sercu rodzica, no nie? Jest taki film chrześcijański o futbolowej drużynie i tam jest taka akcja, że jest tato architekt, a trener jest wierzący i tato architekt ma zbuntowanego chłopca, bo mama mu, bo żona mu zmarła. I chłopak ma 15 lat i jest tak zbuntowany, że nikogo nie słucha. I trener mu głosi Chrystusa, chłopaczek oddaje życie Jezusowi. Jest tam taka scena, jak tato siedzi nad papierami jako architekt ze swoim zastępcą i on wchodzi, trener go podwozi do biura, on wchodzi do biura i mówi, tato, wiem, że jesteś zajęty, ale chciałbym ci powiedzieć jedną rzecz. Będę ci od tej pory całkowicie posłuszny. I wychodzi. I ten zastępca do tego architekta mówi, dałbym sobie rękę obciąć, żeby moje dziecko tak do mnie powiedziało. I tego chce Bóg. Bóg chce naszego posłuszeństwa. Bóg chce pierwszej miłości. Bóg chce, żebyśmy doszli czasami do takiej ściany, że powiemy, Boże, nieważne co ja chcę, jakie są moje plany życiowe i marzenia.
ważne, co ty chcesz. Zrobię wszystko, co mi powiesz. I człowiek wtedy otwiera swoje serce, przychodzi Bóg pełen radości i zaczyna ci mówić, co masz robić. I to jest ciekawe, że twoje życie zaczyna się wyprostowywać. Dlaczego? Bo on zna najlepsze rozwiązania. Bo tylko w nim jest pełnia radości, szczęścia i pokoju i bezpieczeństwa. A trudne okoliczności bardzo często są Bożym błogosławieństwem, ale w przebraniu, jak powiedział John Wesley. Bóg chce nas zresetować i dotrzeć do naszych serc, bo podstawowe oprogramowanie, które nam wgrał na początku, jest takie: być blisko Pana, słuchać Go we wszystkim i ratować ludzi, którzy są wokół nas. Ale zgnilizna tego świata tak mocno wpływa na nas, że już nie chcemy nikogo ratować, nie interesuje nas, co ma król do powiedzenia, a zaraz po nabożeństwie rozmawiamy o tym, że nie spełniają się moje marzenia i pragnienia. Jak tu zrobić? Jak tego Chrystusa zaczarować, żeby on zrobił to, co ja chcę? Kiedy on chce, abyśmy mu byli całkowicie posłuszni. Amen.